Ludzie i pieniądze.
Ultimatum Trumpa wobec Iranu przesunięto o 2 tygodnie. W tym czasie będzie zawieszenie broni i być może zostanie wypracowane porozumienie pokojowe, a cieśnina Ormus otwarta. Nowa polityka zakupowa państwa, publiczne pieniądze na rzecz rozwoju gospodarki, małych i średnich przedsiębiorstw i zwiększenia bezpieczeństwa. Czy to rewolucja? A Trójmiasto metropolią? Być może dziś zapadnie decyzja w tej sprawie. Co to oznaczałoby dla trójmiejskich firm, stoczni, portów i mieszkańców? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście: Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Stanisław Szultka, ekonomista, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od makroekonomii i wydaje się, że to sprawy dalekie geograficznie od nas, ale nic bardziej mylnego, bo mają wpływ na kieszeń zwykłego Kowalskiego i to bardzo poważny wpływ. Groźba zagłady cywilizacji irańskiej przesunięta o 2 tygodnie, jest zawieszenie broni i otwarcie drogi do rozmów pokojowych. Według Teheranu rozmowy w sprawie zakończenia konfliktu rozpoczną się w najbliższy piątek i mogą potrwać nieco dłużej niż 2 tygodnie, jeśli zgodzą się na to wszystkie strony. A negocjacje mają być prowadzone w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Podstawą jest irański plan pokojowy 10-punktowy, który zakłada między innymi otwarcie cieśniny Ormus. Jeśli chodzi o to, kto zwyciężył, to tutaj i amerykański prezydent Donald Trump ogłosił zwycięstwo, Irańczycy też ogłosili zwycięstwo. No i pytanie na początek, czy powinniśmy odetchnąć? Myślą państwo, że patrząc na zmienność decyzji amerykańskiego prezydenta, wytrzyma przez te 2 tygodnie i naprawdę wszystko wróci do jako takiej normy gospodarczej?
No to może ja, jeżeli
Ireneusz Karaśkiewicz.
Zacznę. No tak, rzeczywiście obudziliśmy dzisiaj rano w nowej rzeczywistości. Wczoraj te informacje napływające ze świata i z Bliskiego Wschodu były takie dosyć przygnębiające, powiedzmy tak kolokwialnie. Ale rzeczywiście w nocy nastąpił przełom. Ta inicjatywa premiera Pakistanu rozejmu została zaakceptowana przez obydwie strony. Tak skupmy się na faktach. Odblokowuje ona cieśninę Ormus i jadąc tu do państwa do studia sprawdzałem na Marine Traffic. Cieśnina już jest odblokowana. Widać, że te konwoje się formują i te 800 statków, które było zablokowane w Zatoce Perskiej ruszyło. Ma to od razu odzwierciedlenie na ceny ropy, bo ceny ropy pikują w dół. Wczoraj wieczorem sprawdzałem, cena baryłki ropy wynosiła około między 114 a 118.
To teraz powiem około 94 ropa Brent, dokładnie. A WTI dokładnie 96.
Dokładnie. I to można zobaczyć na tą linię, ona po prostu jest pionowo w dół. Teraz się lekko ustabilizowała, ale jeżeli ten plan rzeczywiście wejdzie w życie, to ona będzie dalej spadać. Ja mam taką nadzieję, że do końca dnia przebije tą psychologiczną barierę 90 dolarów za baryłkę i będzie spadała. Czyli takie są fakty. Cena ropy spada, cieśnina Ormus została odblokowana i tylko pytanie, co będzie dalej, nie? Bo jak pani redaktor powiedziała, obydwie strony odtrąbiły swoje zwycięstwo, to cieszy, nie? Bo skoro zawarły, rozejm został zawarty, a obydwie strony są w jakiś sposób, powiedzmy, sądzą, że wychodzą z tego konfliktu bardzo brutalnego, bardzo ostrego. Przypomnijmy sobie, gdzie połowa kierownictwa państwa irańskiego została
wyeliminowana,
tak powiedzmy, dokładnie używając słowa, ale jest to bezprecedensowe w historii konfliktów między państwami. Od tego się właściwie, to było w pierwszych sekundach właściwie nawet tej wojny. Zobaczymy, jak to będzie dalej, ale jest pewna nadzieja, dlatego że widać, że ta blokada, czy Iran wziął jako zakładnika cały świat i to był jego jedyny taki argument w czasie tej wojny, a jest to niezwykle silnie to uderzyło w całą globalną gospodarkę, było widmo ogólnoświatowej inflacji. No tutaj głównymi tutaj odbiorcami surowców Zatoki Perskiej są Chiny i Europa, więc uderzyłoby tutaj bardzo mocno w nas. No zobaczymy. Ja jestem takim ostrożnym optymistą. Zobaczymy, jak to dalej będzie. W to wszystko jeszcze wchodzi tutaj ten wymiar Izraela, który też tutaj ma swoje indywidualną politykę na Bliskim Wschodzie. Jak to się rozwiąże, to zobaczymy. Zobaczymy dalej, czy ten rozejm będzie trwały. Tutaj nie ma jeszcze nic pewnego przed nami, ale wiadomo, z dzisiejszej nocy jest optymistyczna.
Stanisław Szulka.
Znaczy, ja myślę, że krótkookresowo na pewno wszyscy odetchnęliśmy z ulgą i ta sytuacja jakby nawet na rynkach jakby pokazuje jakby uspokojenie. Co prawda, rzeczywiście myślę, że już wczorajszego wieczoru taka silna presja Amerykanów jakby wskazywała na to, że jednak może dojść do pewnego jakby przełomu. To nastąpiło. Natomiast ważne jakby moim zdaniem są jakby dwie rzeczy. Znaczy konsekwencje jakby w dłuższej perspektywie, średnio i długookresowe, i one będą na pewno znaczące. Tak naprawdę do końca jeszcze nie wiemy jakby jakie. Bo nie wiemy dlatego, że nie ma jeszcze, ja bym powiedział, całkowitego takiego jednoznacznego bilansu jakby tego, co się wydarzyło. Z jednej strony rzeczywiście dosyć intensywne bombardowanie Iranu, do czego powodem w zasadzie tego było program nuklearny jakby Iranu i w szczególności Izrael tutaj był zdeterminowany do tego, żeby jak nie wyeliminować możliwości uzyskania broni jądrowej przez Teheran, to przynajmniej jakby znaczące spowolnienie. Tak naprawdę my nie wiemy dzisiaj jeszcze tak ostatecznie, na ile te szkody, które zostały jakby dokonane jakby przez Izrael i przez Stany Zjednoczone.
I nie wiemy dokładnie, czy Iran miał tę broń, bo tutaj głównym argumentem było, że posiada broń nuklearną, że program atomowy, to wszyscy wiedzieli.
Tego
ale
nie wiemy,
broń, to nie wiemy.
Tego nie wiemy oczywiście, ale rzeczywiście wiemy to, że dosyć intensywnie jednak działał na rzecz pozyskania broni jądrowej. Natomiast nie wiemy, jak skutecznie, że tak powiem, zdolności militarne też Iranu zostały jakby osłabione. A to będzie miało jakby znaczenie też w jakimś sensie do oceny pozycji w świecie jakby Stanów Zjednoczonych, no bo widać, nie udało się w ciągu tygodnia, dwóch jakby na tyle wyeliminować jakby Iranu, żeby to było jednoznaczne jakby zwycięstwo. Dwa, myślę, że wszyscy jakby wyciągają jakby wnioski, znaczy tak naprawdę i Chiny, ale cały świat tak naprawdę, że rzeczywiście cieśnina Ormus jest jakby wąskim gardłem. Myślę, że niezależnie od tego, czy to porozumienie będzie trwalsze, czy nie, tak czy inaczej wszyscy będą budować strategię jakby odporności przed czymś takim jakby na przyszłość. Będą budowane, realizowane projekty inwestycyjne rurociągami omijające jakby cieśninę Ormus. Będą szukane jakby nowe źródła, czy nowe szlaki jakby do dostarczenia, czy też inwestycje w odnawialne źródła energii, czy w inne jakby źródła energii. Widzimy, jak dzisiaj renesans przeżywa energetyka jądrowa. To jest też tak naprawdę poszukiwanie alternatyw jakby dla energii z paliw, jakby z tych surowców jakby kopalnych. Więc te konsekwencje będą znaczące. Myślę jednak, że trochę nadwątlony został reputacja jakby Stanów Zjednoczonych mimo wszystko w świecie. W szczególności po tym, jak w cudzysłowie poradzili sobie z Wenezuelą, to jednak tutaj sytuacja jest zdecydowanie inna. A dwa, też jeszcze jedna rzecz. Rzeczywiście pokazano to, jak w zasadzie dzisiaj dysproporcjonalna może być jakby wojna. Znaczy, jak się zmieniła, nie? Znaczy, Stany Zjednoczone i Izrael niewątpliwie mają przewagę w technologii, w inteligencji, że tak powiem, uzbrojenia, ale bardzo kosztownego. tak? I widać, że nazwijmy to, można powiedzieć, dużo prostsze drony czy rakiety irańskie jakby potrafią też jakby niszczyć i dokonywać jakby szkód. A niewątpliwie są bardzo, bardzo kosztowne dla Stanów Zjednoczonych, czy dla tych, którzy dysponują rzeczywiście bardzo zaawansowanymi technologiami.
No i przy okazji okazało się, że prezydent Ukrainy Zełenski ma jednak karty w tej rozgrywce, bo ma systemy, dzięki którym można byłoby antydronowe, można byłoby sobie z tym poradzić.
No dokładnie, więc tutaj to też taki pozytywny aspekt tego rozejmu, to, że wróci znowu tutaj taka, powiedzmy, koncentracja świata na konflikt ukraiński, bo w tej chwili w związku z tą wojną szedł na dalszy plan, ale ta wojna się toczy, napływają informacje z frontu, te, które przynajmniej tutaj podawane są w mediach społecznościowych i w prasie, no powiedzmy, może optymistyczne to za duże słowo, ale widać, że siły ukraińskie zadają duże straty Rosjanom, szczególnie jeżeli chodzi o infrastrukturę paliwową i widać te kolejne ataki na źródła, na rurociągi przesyłowe. Ale jeszcze wracając tak może na chwileczkę do tego konfliktu irańskiego, to nie możemy tego odłączyć od globalnej konfrontacji, znaczy konfrontacji to może za duże słowo, ale globalnej tej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Bo jednak ten taki triumvirat tych krajów autorytarnych, czyli Chiny, Rosja i Iran, który tutaj od czasu wybuchu wojny na Ukrainie ze sobą tej ściśle współpracował. Pamiętamy pomoc irańska dla Rosji w dostarczaniu w takim krytycznym momencie wojny dronów irańskich i współpracę tej w innych też obszarach. No widać, że ta wojna w Zatoce Perskiej zadała poważny cios. Pokazała też jednak to, co Staszek powiedział, te technologie są drogie, ale jednak ogromną przewagę Stanów Zjednoczonych nad technologiami rosyjskimi i chińskimi, dlatego że Iran był w te technologie w jakiś sposób wyposażony i widać, że w starciu z technologią amerykańską czy izraelską, no tutaj ogromna jednak jest przewaga w dalszym ciągu po stronie Stanów Zjednoczonych. Napływają tutaj informacje o stratach, jakie również w ofiarach wśród instruktorów chińskich. Więc okej, nie możemy tego odłączyć od tego globalnego starcia. My tak naprawdę nie wiemy, jakie są kulisy zawarcia tego porozumienia. Tak jak mówię, historycznie sięgając też o tym, co się działo w Jałcie czy w Teheranie, dowiadywaliśmy się dopiero wiele lat po wojnie, wiele lat po tym wszystkim. Tu zapewne też kiedyś dojdziemy, jakie były rzeczywiście kulisy, jaki był wpływ Chin, wpływ Rosji na zawarcie tego porozumienia. Na pewno był jakiś, nie, ale rzeczywiście jaka jest różnie cena tego porozumienia, bo też nie znamy do końca. Nie? W Teheranie dopiero po wielu latach po wojnie dowiedzieliśmy się, że ceną za pomoc rosyjską w pokonaniu Japonii, no to było tutaj wolna ręka w Europie Wschodniej, nie? A to było zawarte w Teheranie. To dopiero wiele lat po wojnie wypłynęło na wierzch. Tak samo tutaj. Tak naprawdę nie wiemy, jakie są tego kulisy. Dla nas, z punktu widzenia, tak powiedzmy, obywateli Polski, Europy, jest to dobra wiadomość, bo oddala widmo tej inflacji, która miała dewastujący tutaj wpływ na gospodarkę. No pamiętamy spowolnienie w Polsce, na całym świecie i tak dalej, te, która była związana z COVID-em. Natomiast tutaj no jest tutaj taki promyk nadziei, że do tego wzrostu inflacji.
No właśnie, to chciałam podpytać o te skutki ekonomiczne. To teraz, jeśli cieśnina Ormus odblokowana, ruszy ruch statków, to co, ceny ubezpieczeń spadną tak od razu, potanieje.
Może jeszcze powiem jeden czynnik, nie? Bo to sprawdzałem kurs dolara. Dolar straszliwie zapikował. W tej chwili kurs wczoraj wynosił chyba 3,64.
Tak, i teraz 3,64.
No to jest bardzo dobra wiadomość, bo my się rozliczamy, jeżeli chodzi o zakupy surowców energetycznych w dolarach, nie? Więc dla nas to jest relatywnie tanie, więc znowu presja inflacyjna maleje. Nie tylko spadek cen ropy, ale również spadek kursu dolara. No to wiadomości z dzisiejszego ranka są optymistyczne.
No to od razu powiem, że na giełdach u nas na zielono 3% wzrosty, a nawet 4% gdzieniegdzie, na niektórych indeksach też.
Znaczy, oczywiście po takich jakby punktach przełomowych następuje odreagowanie na rynkach. Jakby wiadomo, że w drugą stronę, jak ropa rosła, to teraz musiało po takiej sytuacji nastąpić odreagowanie. Natomiast ja myślę, że po pierwsze, no jeszcze nie wiemy, 14 dni porozumienie, nie wiemy w jakim kształcie, więc jeszcze tutaj nie otwierałbym może szampana w takiej dłuższej perspektywie. I to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, moim zdaniem wnioski, niezależnie od tego, czy porozumienie zostanie jakby zawarte jakby teraz i na jakich warunkach, to ta lekcja, która została dana wszystkim jakby nam i tak spowoduje, że będą szukane alternatywne jakby strategie i to będzie jednak powodowało jakby wzrost kosztów jakby w niektórych obszarach. To, co się nauczyliśmy też po COVID-zie, znaczy, że jak łatwo mogą być zerwane jakby łańcuchy jakby wartości, to powoduje, że dzisiaj jakby już podmioty, firmy jakby szukają przynajmniej alternatyw, szukają jakby zabezpieczenia. Czasami pozyskują jakby podwykonawców czy surowce jakby z kilku różnych źródeł, co oczywiście powoduje, że to jest trochę droższe, tak? Ale to gdzieś tam buduje jakby odporność na sytuację kryzysową. My też tutaj w Polsce są ustawy o obronie cywilnej, o ochronie jakby ludności, ale też jakby o budowaniu odporności na czasy, że tak powiem, nieprzewidywalne. Tak? I to nawet nie chodzi już od razu o ekstremalne, tylko że wojna jakby jest tutaj na terenie naszego kraju czy w Europie, ale właśnie na tego typu jakby zakłócenia. Trzeba szukać jakby alternatyw w łańcuchach dostaw. Trzeba być może skracać jakby te łańcuchy, tak? My przez globalizację w zasadzie bardzo rozciągnęła te łańcuchy. Można powiedzieć, że drobne nawet elementy były ściągane z drugiej końca świata i jeszcze just in time, tak? Czyli generalnie, żeby nie leżały, nie powodowały kosztów jakby przechowywania jakby w magazynach. Dzisiaj widać jakby, że to się jakby zmienia, więc siłą rzeczy w jakimś sensie to będzie miało jakby przełożenie jednak na koszty. Ale też z tego można próbować w jakimś sensie wyciągać korzyści. Między innymi to, skracając łańcuchy dostaw, to powoduje, że szukamy podwykonawców bliżej, czy to w Europie, czy to właśnie w Polsce. To myślę, że też jest szansa dla przedsiębiorstw, które są jakby aktywne, żeby, można powiedzieć, wejść jako podwykonawcy, czy jako dostawcy do tych sieci, do tych łańcuchów, gdzie do tej pory to nie było możliwe. Tutaj Irek Raśkiewicz na pewno wie, że w szczególności w branży stoczniowej, jak trudno jest wejść nowemu podmiotowi do łańcucha, jakby budowy jakiegoś statku specjalistycznego, no to jest każdego w zasadzie, tak? Dzisiaj, jak mamy takie turbulentne czasy, no to trochę to okienko się trochę poszerza. Jeżeli ktoś jest zdeterminowany, no to ma szansę w jakimś sensie to wykorzystać. Trudne czasy, oprócz oczywiście pewnych kosztów, jakby tworzą też nadzwyczajne możliwości. Nie?
No i teraz najważniejsze, żebyśmy je wykorzystali.
Dokładnie. Więc tutaj wracając jeszcze, Staszek wpłynie przeszedł do naszego local content, nie? Do naszej.
No to jak local content, to w takim razie wrócimy do local content za chwilę. Ireneusz Karaśkiewicz, Stanisław Szultka, Iwona Wysocka.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe i Stanisław Szultka, ekonomista, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim. Kolejny temat to właśnie ten local content, albo blisko local contentu, bo rząd przyjął politykę zakupową państwa i ma ona służyć budowaniu konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwa państwa, profesjonalizacji rynku zamówień publicznych. Zakłada także większe wykorzystanie zamówień publicznych do wspierania innowacji, transformacji technologicznej, rozwiązań środowiskowych. Zakłada wzmocnienie bezpieczeństwa państwa i suwerenności technologicznej przez skracanie łańcuchów dostaw, ochronę sektorów krytycznych. No i dużo zwraca uwagę na firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale w ogóle na lokalne wsparcie lokalnych firm. Czy to rewolucja? Stanisław Szulc.
Ja myślę, że to jest na pewno krok w dobrym kierunku. Przynajmniej jakby też pokazanie jakby takie symboliczne, że to jest taki sygnał, ja bym powiedział, do administracji, na co zwracać uwagę. Natomiast jakby czy to jest rewolucja? Moim zdaniem nie, albo na pewno jeszcze nie. Bo ja powiem tak, problemem nie jest tylko samo litera prawa. Bo niektórym się wydaje, że przyjmujemy ustawę i od tego momentu świat się zmienia. Znaczy naprawdę tak rzeczywistość jakby nie wygląda.
No niestety.
Tak naprawdę dużo ważniejsza jest jakby praktyka stosowania. Dużo tych instrumentów w sensie formalnym, procedur jakby zamówień publicznych, jakby jest dostępnych już dzisiaj. Dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje, tryby negocjacyjne, ale one są stosowane w znikomym stopniu i dużo rzadziej niż w analogicznych krajach, tam Niemcy, Francja i ten. I to pokazuje, że jakby to nie chodzi tylko o to, żebyśmy jakby wdrożyli jakby te instrumenty, tylko zastanowili się jakby co nie działa, że my ich jakby nie stosujemy i jakby tutaj próbować oddziaływać. Oczywiście w tej strategii jakby są tego typu elementy, bo tam są, znaczy po pierwsze moim zdaniem to jest
Dojdziemy do tego. Ja chciałam zapytać konkretnie pana Ireneusza Karaśkiewicza, czy zyskają na tym w jakimś sensie, jest szansa, żeby nasze stocznie zyskały?
No ja może podciągnę ten jednak wątek tutaj Staszka, bo tak, pierwsza podstawowa rzecz, my działamy na wspólnym europejskim rynku, gdzie nie możemy wprost ustawą powiedzieć na przykład, że
wkładamy local content.
Dokładnie, że tutaj wspieramy local content, firmy polskie mają pierwszeństwo. Dlaczego? Dlatego, że na wspólnym europejskim rynku takie działanie jest zabronione. Wszystkie firmy europejskie muszą mieć równe prawa dostępu do przetargów, które są ogłaszane. Przykłady. Na początku rozwoju morskiej energetyki wiatrowej takie coś próbowała zrobić Dania. Zostało to zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Był wyrok, trzeba było się wycofać. Podobne rzeczy w innych obszarach próbowała robić Hiszpania. Zostało to zaskarżone. Nie możemy wprost ustawą, a niektórzy są tak niecierpliwi, żeby tu wprowadzić ustawy polskie i tak dalej jako pierwsze. Nie, tego nie możemy zrobić, bo ta ustawa zostanie natychmiast zaskarżona. Polska by nie musiała je wycofać. Będzie się to wiązało z unieważnieniem przetargów, odszkodowaniami ewentualnymi i tak dalej. Tego nie można.
Czyli możemy wykorzystać ten element skracania łańcucha do czyli bezpieczeństwo.
Dokładnie, ale co możemy robić i czego nie wykorzystujemy? No weźmy na przykład morską energetykę wiatrową. No tutaj głównymi inwestorami jest wiele firm, na którym ma polskie państwo kontory, spółki Skarbu Państwa. Jest coś takiego, takie tak zwane miękki lobbying za tym, żeby lokalne firmy wykorzystywać. Nie może być to wprost powiedziane, że w zasadach konkursu, że lokalna firma jest preferowana, ale na przykład polskie firmy mogłyby, jedna ze ścieżek, można byłoby przekonywać, żeby ci podwykonawcy brali jako polskie firmy, na zasadzie junior partners, czyli wspólne konsorcjum i tak dalej. To w ogóle nie jest wykorzystywane. W przetargach mogłaby startować firma, która ma know-how, ma brand i tak dalej, i która wiadomo, że jest faworytem, bo morska energetyka wiatrowa to jest to, co Staszek powiedział. To nie jest tylko sprawa wiele polskich firm nie ma w tym obszarze wiedzy, nie ma w tym obszarze doświadczenia, żeby takie farmy budować, ale możemy być jako firmy, jako taki powiedzmy partner firm głównych, wykonawczych. No w tym obszarze możemy tutaj startować.
W tej polityce zakupowej państwa jest też taki punkt, który mówi o budowaniu tych kompetencji, tych możliwości naszych
no więc
firm,
budowanie
żeby
kompetencji
mogły uczestniczyć w
najlepiej
tym
właśnie w konsorcjach z tymi firmami. Tutaj pewien taki miękki nacisk można stosować na te firmy, żeby brały polskie firmy jako konsorcjantów, oczywiście nie wiodące, ale do wykorzystania, budowanie kompetencji, bo drugą właśnie taką barierą to jest brak, no my nie mamy firm, które potrafią stawiać wiatraki na morzu, budować i tak dalej, to jednak jest odpowiedzialne przedsięwzięcie. Bałtyk to jest wieczny obszar, nie, tutaj często sztormy są, to trzeba zbudować tak, żeby to było solidnie, żeby firmy, żeby ubezpieczalnia i tak dalej, no jest tutaj wiele...
Ale potrafimy budować statki, które potrafią
właśnie,
budować farmy
dokładnie
wiatrowe.
Pani Iwono, pani poruszyła kluczową rzecz, bo jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową, jedyny obszar, tak taki naprawdę, gdzie mamy know-how, gdzie potrafimy budować według własnych projektów, mamy wykonawców, to są statki do budowy i do obsługi morskich farm wiatrowych, nie? I tutaj mi tego brakuje. Brakuje mi polityki państwa, które w jakiś sposób by... nie można tego literalnie zmusić kogoś, żeby te statki w polskich stoczniach zamawiał, ale można w jakiś sposób zachęcić, żeby współuczestniczyły w budowie tych jednostek.
Ja dodam tylko a propos tych kompetencji, bo rzeczywiście tak jest. Tylko, że też musimy sobie uświadomić, że inni też kiedyś nie mieli tych kompetencji. No. Nie? I każdy kiedyś jakby startował, uczył się, poszerzał te kompetencje, testował. I oczywiście ja mam świadomość też tego, że jak zamawiający ma do wyboru kogoś, kto zbudował 15 razy jakieś tam rozwiązanie, czy jakąś instalację, czy dostarczył jakiś produkt, a z drugiej strony kogoś, kto ma doświadczenie podobne, ale jeszcze finalnie jakby tego nie zrobił, no to na pewno... Powiem tak, jest to duży dylemat, nawet jeżeli przewaga kosztowa jest na rzecz tego jakby drugiego. Ale właśnie po to są na świecie jakby też różnego rodzaju takie wehikuły, czy to zamówienia przedkomercyjne, czy to innowacyjne jakby partnerstwa, po to, żeby trochę testować w innej jakby formule realizować. Po to są wreszcie instrumenty, które w Polsce akurat NCBiR jakby realizuje, czyli dofinansowanie na takie innowacyjne projekty, na rozwiązania, nowe technologie. I my tak naprawdę... Clue nie jest to, że my nie mamy jakby tych instrumentów, nie? Instytucjonalnych i finansowych i też jakby prawnych, tylko że my albo nie umiemy, albo boimy się zastosować jakby te instrumenty w praktyce. I też oczywiście nie mamy jakby doświadczenia. Ludzie, pracownicy, ja bym powiedział po obu stronach. I po stronie sektora publicznego, który zamawia jakby często te, ale też po stronie jakby przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Tam też często brakuje jakby tych kompetencji, żeby skutecznie w tych bardziej zaawansowanych przetargach, procedurach uczestniczyć. Ja przyznam się szczerze, będąc tutaj od kilku lat jakby po tej części strony, można powiedzieć, publicznej, samorządowej, też widzę inaczej. Wcześniej byłem jakby po tej drugiej stronie, sam startowałem, sam składałem jakby oferty, więc można powiedzieć, jakby znam trochę jedną i drugą stronę. Tak naprawdę wiedza, ale też... To, co zresztą też gdzieś tam w tej strategii jakby się pokazuje, dokształcanie jakby pracowników, ale też ja bym powiedział wypracowanie być może takich dobrych praktyk, nie? Bo można powiedzieć, jak mamy nowe instrumenty prawne, to znajdą się oczywiście tacy, którzy pierwsi będą na tyle zdeterminowani, że spróbują skorzystać z tego, będą jakby się uczyć, zdobywać doświadczenie i po tam iluś latach można powiedzieć, to się upowszechni, ale zdecydowana większość no będzie się bała, albo nie będzie miała tych kompetencji, albo nie będzie przetestowane z różnych powodów i będzie stosowała to, co standardowo zawsze tak robiliśmy, to po co jakby to zmieniać. Dlatego w szczególności jakby w tych nowych, bardziej ryzykownych, czy bardziej innowacyjnych instrumentach, które ta strategia też wskazuje jako do stosowania, no warto robić takie dobre praktyki, czy wzory umów, czy jakby pewne klauzule, które należy jakby zastosować, po to, żeby w jakimś sensie z jednej strony ta strona publiczna też czuła się jakby bezpiecznie stosując jakby je, albo wiedząc kiedy, na podstawie jakich przesłanek jakby można zastosować inny tryb zamówienia niż najbardziej częsty przetarg nieograniczony.
No właśnie, a tutaj chodzi też głównie o ten argument najniższej ceny, tak? Bo też chodzi o to, żeby urzędnicy po części boją się, żeby nie zostali oskarżeni o to, że są niegospodarni na przykład i wybierają dużo droższą ofertę. I tutaj to ta nowa polityka zakupowa państwa ma jakby zdjąć odium tego strachu z urzędników, żeby naprawdę wygrywała oferta najlepsza, a nie najtańsza.
Ale tak, ale ja powiem, że znowu diabeł jakby tkwi w szczegółach, nie? Jeżeli można tak powiedzieć. Ja myślę, że dzisiaj jak się spojrzy literalnie na kryteria w przetargach, to takich, gdzie ta formalnie ta najniższa cena, czy cena jest jedynym, albo tym nawet bardzo dominującym kryterium, już jest zdecydowanie mniej. Ja myślę, że zdecydowana mniejszość, jeżeli raczej rzadko są. Ale są te pozostałe kryteria, one często są tak sparametryzowane, no bo takie są też wytyczne, takie są też dość praktyka odwołań różnych w Krajowej Izbie Odwoławczej wskazuje, żeby te kryteria były tak sparametryzowane, że to powoduje w konsekwencji, że wielu wykonawców spełnia te inne kryteria i na koniec i tak jakby decyduje cena. Czyli można powiedzieć, że formalnie cena nie jest, ale w wielu przypadkach jakby decyduje. I rzeczywiście my musimy się nauczyć lepiej stosować jakby te regulacje, ale też ja bym powiedział jednak dopuścić trochę, ja wiem, że to jest trudne, ale dopuścić trochę więcej jakby swobody takiej interpretacyjnej w procedurze jakby zamówień publicznych. Trochę odpowiedzialności, oczywiście co trzeba umieć obronić, uzasadnić, ale jednak ta przestrzeń do tego, żeby wykonawca rzeczywiście mógł tak określić jakby te wymagania, żeby zamawiał jakby to, co chce, to co oczekuje. Oczywiście też korzystając jakby z tych instrumentów, które ta strategia jakby wskazuje wcześniej, jakby dialog z rynkiem, tak? Czyli konsultacje jakby rynkowe, szukając, czy też jakby wykorzystując te rozwiązania typu dialog konkurencyjny, gdzie w procedurze jest już jakby zawarte sam dialog jakby z rynkiem i dostosowanie tego ostatecznej specyfikacji jakby do potrzeb rynku. Tylko rzeczywiście w Polsce te instrumenty typu dialog konkurencyjny, negocjacje jakby z ogłoszeniem, to jest promil jakby zamówień publicznych. W Europie Zachodniej zdecydowanie częściej one są stosowane, ale mówię, to nie sama litera prawa, tylko wiedza, praktyka. Ja myślę, że to, co na pewno jest plusem jakby tej strategii, ja naprawdę bym tego nie doceniał, to taki jasny sygnał. Mamy strategię, to są priorytety, nie bójcie się, ja mówię teraz do sektora publicznego, nie bójcie się korzystać jakby z tych instrumentów. One są po to, one są bezpieczne, one są zgodne z prawem, żeby lepiej zamawiać produkty, usługi, których jakby potrzebujecie, a przy okazji też eksperymentować, zamawiać jakby bardziej nieoczywiste czy niestandardowe produkty, usługi czy sposoby jakby realizacji danej potrzeby. Ja bym powiedział to, co jeszcze, a propos mówiliśmy o innowacyjności, o eksperymentowaniu, tak naprawdę o szansie na pierwszą realizację, pierwszą dostawę czy pierwszą realizację jakiejś inwestycji, no to rzeczywiście tutaj jest wyzwanie, żeby te bardziej innowacyjne, jakby zamówienie standardowe częściej stosować. Ja tutaj zrobiłem sobie taki krótki przegląd przed dzisiejszym spotkaniem rozwiązań w innych krajach. Francja, widzę, jakby poszła jeszcze dalej jakby w tego typu strategie, bo podobne strategie czy kierunki jakby w innych krajach też jakby już są. Ale Francja na przykład wprowadziła takie, że na innowacyjne jakby zamówienia, na innowacyjne, czy takie pierwsze można powiedzieć, nieoczywiste, tam do jakiegoś poziomu 100 tysięcy euro. Czyli to nie jest może dużo, ale nie jest to już jakby też bardzo mało. Rzeczywiście można odstąpić od tej procedury jakby konkurencyjności i w takiej powiedzmy nie do końca jakby konkurencyjnej, otwartej na wszystkich procedurze. Po to właśnie, żeby dać szansę na to pierwsze, bardziej innowacyjne
wdrożenie. I Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń co do tego.
I jakby są jakby realizowane, bo one są jakby już jakby wdrożone. Więc widać jakby są te przestrzenie zgodne z prawem, oczywiście europejskim jakby też i wspólnym jakby rynkiem, jednak wprowadzania pewnych mechanizmów, które tak naprawdę na końcu służą wszystkim, tak? Bo nam też zależy, żeby promować tą innowacyjność w całej Europie, a nie tylko jakby w poszczególnych krajach.
No i przyda się ta ustawa, jeśli zostanie uchwalona, bo do innej sprawy jeszcze, bo rząd dzisiaj zajmuje się projektem ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. To historyczny krok, który ma formalnie połączyć Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz okoliczne gminy w jeden silny organizm na wzór działającej już metropolii GZM na Śląsku. Jeśli tak się stanie, to jakie byłyby efekty dla Trójmiasta, dla Pomorza, gospodarczo? Co by zyskali na tym mieszkańcy, pracownicy?
Na pewno można powiedzieć, że to jest też swego rodzaju jakby innowacja, czyli jakby poszukiwanie jakby innych sposobów współpracy, zorganizowania jakby przestrzeni czy poszczególnych jakby obszarów życia społeczno-gospodarczego funkcjonowania. Na pewno to w jakimś sensie standaryzuje jakby współpracę, daje pewne jakby ramy, a wiadomo, że administracja jakby lubi, czuje się bezpiecznie, jak w pewnych jakby ramach jakby funkcjonuje. Ja myślę, że rzeczywiście ta współpraca, te takie potencjalnie jakby korzyści największe byłyby w dwóch obszarach. Jeden to jest jakby transport publiczny.
Wspólny bilet na całym
Ale wspólny bilet, ale
Pomorzu.
Ja bym powiedział, znaczy to już gdzieś tam się pewne działania jakby są realizowane.
Byłoby szybciej i łatwiej.
Które już jakby też można jakby realizować, ale też synchronizacja jakby transportu, siatki jakby połączeń, połączenie tak naprawdę różnych węzłów przesiadkowych jakby organizacja, tak? Ale też dowożenie na przykład autobusami gdzieś tam, nie wiem, do Kowal, potem przesiadka, my teraz budujemy wspólnie z Gdańskiem Samorządem Województwa Pomorską Koleją Metropolitalną aż do Gdańsk-Kowale, więc jakby taka synchronizacja, połączenie jakby tych wszystkich elementów na pewno by pomogła. A drugi obszar to jest oczywiście planowanie jakby przestrzenne. Wokół aglomeracji, czy w ramach jakby aglomeracji, bo wiadomo, że dzisiaj no tutaj gdzieś się kończy Gdańsk, gdzieś się zaczyna Pruszcz Gdański, jeszcze gdzieś właśnie tutaj gmina jakby Żukowo i tak dalej, a widać, że to jest tak naprawdę z punktu widzenia mieszkańców, to tak naprawdę na koniec nie ma do końca znaczenia, czy jest to gmina jakby Żukowo, czy to jest jakby Gdańsk, czy jeszcze Pruszcz Gdański. Więc taka synchronizacja pewnych usług, funkcji też po to, żeby bardziej efektywnie te inwestycje jakby realizować. Czasami wspólnie również, tak?
I jeszcze większa karta przetargowa, tak? Jak
koniec.
Wspólnie, to jesteśmy
tak.
Bardziej stabilnym, ciekawym partnerem.
Więc to są na pewno takie obszary, gdzie rzeczywiście te potencjalne korzyści jakby mogą się ujawnić. Natomiast jak będzie w praktyce, tutaj pani redaktor jakby też wspomniała, że na Śląsku jakby Górnośląsko-Zagłębiowska jakby metropolia czy Związek Metropolitalny jakby funkcjonuje. Ja bym powiedział, tam też oczekiwania były większe jakby niż efekty, niż dotychczasowe przynajmniej jakby efekty. Realizacyjne. U nas pewnie też początkowe jakby oczekiwania jakby były wyższe, również odnośnie jakby finansowania publicznego jakby na inwestycje, które miałaby jakby realizować jakby metropolia. Więc trochę zobaczymy jeszcze, jak w praktyce to zafunkcjonuje, ale też myślę, bo rzeczywiście ta metropolia to nie jest inny poziom jakby samorządu, bo cały czas mamy gminę, powiat i województwo, ale myślę, że te dyskusje wokół metropolii jakby też jakby wskazują, że gdzieś tam po 25 latach już ponad tej reformy samorządowej, która funkcjonowała, też czas na dokonanie takiego przeglądu jakby systemowego, jak funkcjonuje ta reforma, jak funkcjonują poszczególne jakby szczeble samorządu, jakie są możliwości współpracy pomiędzy jakby różnymi samorządami, a być może również pewnej weryfikacji jakby i zmian w tym zakresie. Taki bardziej systemowy jakby przegląd, myślę, że i na poziomie jakby samorządów, województw jakby funkcjonuje, ale też jakby na tych mniejszych jakby szczeblach jakby samorządu gminnego czy powiatowego.
No to tutaj mamy też wyrównywanie szans, bo wspomniał pan o komunikacji. Jeśli to wszystko zostanie z tym synchronizowane, to z jednej strony ludzie z mniejszych gmin mają dostęp tutaj do przedsiębiorców, do firm, w których mogą się zatrudnić. Firmy mają z kolei skąd brać pracowników. Jeśli chodzi o edukację, też no, będzie to dużo sprawniejsze. No, myślę, że na tym zyskamy wszyscy tutaj. Nie będzie straconych. A ta współpraca metropolitalna już tak króciutko może pomóc na przykład w lepszym profilowaniu szkół zawodowych, bo też jest szerszy dostęp do młodzieży.
Znaczy na pewno jest to kolejna obszar. Oczywiście ona niekoniecznie jakby tylko w ramach metropolii, jakby, bo ta współpraca właśnie jest potrzebna też, jakbym powiedział, już w ramach jakby nawet szerszego powiatowego. Rzeczywiście to powiaty odpowiadają za to kształcenie na poziomie jakby szkół średnich, branżowych, zawodowych. A dzisiaj widzimy chociażby w obszarze energetyki, że taka koordynacja jest potrzebna, są potrzebne jakby inwestycje, nawet szerzej niż tylko jakby w metropolii. Ale też oczywiście tutaj ja bym powiedział, że każdy instrument, który pomaga synchronizować się, ale czasami nawet jakby takie miękkie, jakby tylko korzystać z dobrych praktyk, czy taką miękką koordynację pomiędzy różnymi szczeblami samorządu, na pewno jest jakby potrzebny. Ale mówię, najważniejsze myślę, że to jest transport i planowanie przestrzenne, bo one będą determinować jakby te pozostałe jakby obszary.
I tutaj stawiamy kropkę. Dziś decyzja rządu w tej sprawie, trzymamy kciuki, żeby była pozytywna. A moimi i Państwa gośćmi byli dziś Stanisław Szultka, ekonomista, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim, wcześniej także z Ireneuszem Karaśkiewiczem, wiceprezesem Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektorem Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.